Paryż, poniedziałek 2 czerwca, dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Jean-Philippe. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości. Cała Francja oddaje hołd wielkiemu twórcy mody. Yves Saint Laurent zmarł wczoraj w swym domu w Paryżu w wieku 71 lat. Również w Paryżu w wieku lat 98 zmarł François Feuilleton, wybitny znawca historii współczesnej Europy Środkowej i jeden z pierwszych na Zachodzie krytyków stalinizmu. W Rzymie rozpoczyna się jutro trzydniowy szczyt FAO, ONZ-owskiej organizacji wyżywienia i rolnictwa. Oburzenie budzi obecność prezydentów Zimbabwe i Iranu, Mugabe i Ahmadinejada. Przed wyjazdem do Rzymu Ahmadinejad ogłosił rychły powrót na ziemię imama Mahdiego oraz koniec USA i Izraela. 8 osób, Pakistańczyków, zginęło w zamachu bombowym na ambasadę Danii w Islamabadzie. Wybory w Macedonii wygrała partia premiera Grujewskiego, ale według OBWE ich przebieg nie był zgodny z normami międzynarodowymi. Prawybory w Puerto Rico wygrała Hillary Clinton, niemniej Barack Obama nadal ma większe szanse na inwestyturę partii demokratycznej. Dziennik przygotowałem wraz z Sylwią Gibbs, która opracowała też dzisiejsze wydanie Euronetu. Prasę przejrzeli Krzysztof Rutkowski i Marek Brzeziński. Następnie nadamy audycję redakcji polskiej Deutsche Welle o perspektywach otwarcia niemieckiego rynku pracy. Dalej Piotr Osochowicz zaprasza na magazyn Eureka, Marek Brzeziński na felieton sportowy, a audycję zakończy lekcja francuskiego. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Francja żegna największego ze swych twórców mody, jak określono Yves Saint Lauranta. Sylwia Gibbs.
W wieku 71 lat zmarł w swym paryskim apartamencie Yves Saint Laurent, wielki artysta mody. Przyczyną zgonu był rak. O śmierci Yves Saint Lauranta powiadomił jego wieloletni towarzysz życia i współpracownik Pierre Berger. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 5 czerwca w Paryżu. Będzie na nim obecny prezydent Nicolas Sarkozy z małżonką Carlą Bruni. Nie tylko świat mody, ale i politycy składają hołd wielkiemu twórcy mody. Dla obecnego prezydenta Francji Sarkoziego Yves Saint Laurent był pierwszym, który podniósł haute couture do rangi sztuki. Dla byłego prezydenta Francji Chiraca był on wcieleniem francuskiej elegancji i genialnym, wyjątkowym twórcą. Premier Francji François Fillon oświadczył z kolei, że Yves Saint Laurent był twórcą wyjątkowym i genialnym artystą. Zacytuję jeszcze wypowiedź Hanae Mori, jedynej Japonki należącej do zamkniętego kręgu paryskich twórców mody. Yves Saint Laurent był pierwszym, który zrozumiał kobietę nowoczesną. Yves Saint Laurent zrewolucjonizował modę damską. Już na początku lat 60. ubrał kobiety w spodnie i w smokingi, czyli przeniósł kanony męskiej elegancji na kobiecą sylwetkę. To był prawdziwy przełom, bo do tej pory kobiety nie mogły we Francji pokazywać się w spodniach, ani w pracy, ani w miejscach publicznych. Yves Saint Laurent w wieku lat 20 przedstawił na pokazie mody kolekcję zwaną trapezoidalną. Wtedy właśnie po raz pierwszy na wybiegu pojawiły się modelki odziane w czarne smokingi z wybitnymi dekoltami i w czarne wąskie spodnie, w wytworne męskie garnitury, które dzięki talentowi wielkiego krawca znakomicie wydobywały kobiecość. Ale Yves Saint Laurent wylansował również kolekcję sukni z przezroczystego muślinu. W swych kreacjach wyzyskiwał intensywne barwy zapamiętane z okresu algierskiego dzieciństwa. Ostre fiolety, czerwienie i żółcie. Urodził się w Oranie w 1936 roku. Yves Saint Laurent założył dzięki pomocy finansowej Pierre'a Berger własną firmę, a znak YSL stał się znany na całym świecie nie tylko dzięki niesłychanie eleganckiej odzieży, lecz także dzięki perfumom o niezrównanym aromacie. Perfumy z serii Opium pojawiły się w roku 1977 i od razu odniosły sukces światowy.
Tu Paryż. Również w Paryżu zmarł dzisiaj w wieku lat 98 François Feuilleton, historyk, dziennikarz, intelektualista pochodzenia węgierskiego, wykładowca Paryskiej Wyższej Szkoły Nauk Politycznych, jeden z pierwszych na Zachodzie krytyków stalinizmu. Jako długoletni dziennikarz AFP był on odpowiedzialny za informacje z Europy Wschodniej i odegrał wielką rolę w uświadomieniu zachodniej opinii publicznej prawdy o procesie Laszlo-Rajka, następnie wydarzeń 1956 roku. Współpracownik pism Komoty Inter, Esprit i Le Temps Moderne, był autorem m.in. wydanej w latach 60. Historii Demokracji Ludowych, a w 92. Końca Demokracji Ludowych oraz licznych książek z historii Węgier oraz był też wnikliwym komentatorem przemian po roku 1989. Prawdę mówiąc, nigdy nie zrozumiałem, dlaczego tylu pisarzy francuskich uparcie trzyma się swych pozycji politycznych, nie starając się wpierw zasięgnąć informacji o faktach, mówił pod koniec życia François Feyteux, wspominając prosowieckie nastawienie całego pokolenia francuskich intelektualistów. Tu Paryż, Szeryfi, oto dalsze wiadomości. Do Rzymu, gdzie jutro rozpoczyna się trzydniowy szczyt FAO, ONZ-owskiej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa, zaczynają przybywać szefowie ponad 50 państw i rządów oraz organizacji międzynarodowych. Na miejscu jest już Ban Ki-moon, który jutro rano otworzy obrady międzynarodowej konferencji na jakże aktualny temat bezpieczeństwa żywnościowego. Ma on przedstawić plan działań, by stawić czoła kryzysowi gwałtownej zwyżki cen produktów żywnościowych. Pałac Elizejski oznajmił, że prezydent Sarkozy, który jutro weźmie udział w obradach, złoży propozycję utworzenia międzynarodowej grupy do spraw światowego bezpieczeństwa żywnościowego, w skład której wchodziłyby wielkie instytucje jak ONZ, Bank Światowy, MFW, WTO, instytucje finansowe, państwa, wielkie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i inwestorzy. Trzeba, by wszyscy wzięli udział w opracowaniu światowej strategii bezpieczeństwa żywnościowego, tłumaczy otoczenie prezydenta. FAO spotyka się z ostrą krytyką jako instytucja, która nie jest zdolna do stawienia czoła kryzysom, co jednak tłumaczy się tym, że ani nie ma ona w przeciwieństwie do WTO wpływu na handel towarami rolnymi, ani wystarczających środków na politykę globalną. Dyrektor FAO, Jacques Diouf, uważa, że globalna pomoc dla rolnictwa w krajach rozwijających się powinna sięgać 30 miliardów dolarów rocznie, którą to sumę zapewnić muszą kraje bogate. Zanim się jednak szczyt zaczął, oburzenie budzi zapowiadana obecność prezydentów Zimbabwe, Roberta Mugabe, i Iranu, Ahmadinejada. Mugabe, który jest odpowiedzialny za katastrofę żywnościową we własnym kraju, ma zakaz wstępu w granice Unii Europejskiej, ale korzysta z immunitetu wynikającego z międzynarodowej kwalifikacji szczytu. Szef australijskiej dyplomacji określił jego przyjazd jako obsceniczny, Londyn jako pożałowania godny. Organizacje pozarządowe zapowiadają na jutro manifestację przed mierostwem Rzymu w proteście przeciw obecności i Mugabe, i Ahmadinejada. Ten ostatni bowiem dziś jeszcze wygłosił przemówienie z okazji 19. rocznicy śmierci imama Chomeiniego, w czasie którego nie tylko prorokował rychły powrót na ziemię imama Mahdiego, który ma zbawić świat, czym nikt specjalnie by się nie przejmował, ale zapowiadał też koniec, cytuję, szatańskiej potęgi Stanów Zjednoczonych i rychłe skreślenie Izraela z mapy świata. To już jest bardziej niepokojące o tyle, że Ahmadinejad ponownie odrzucił żądanie współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i położenia kresu wzbogacania rud uranu. Dyrektor agencji El Baradei żądał dziś pełnych wyjaśnień na temat kontrowersyjnych działań w ramach irańskiego programu nuklearnego w związku z alarmującymi informacjami o jego militaryzacji. Co najmniej 8 osób zginęło w Islamabadzie w samobójczym zamachu skierowanym w ambasadę Danii. Wszystkie ofiary to Pakistańczycy, w tym 2 policjantów strzegących placówki. Rannych jest około 30. Personel ambasady Danii jest bardzo zredukowany od czasu awantury o karykatury Mahometa w duńskiej prasie. Zamach spotkał się natychmiast z ostrym potępieniem rządu duńskiego i amerykańskiego. Nakłada się ono na krytyki pod adresem władz Pakistanu, negocjujących porozumienia pokojowe z talibami i grupami zbrojnymi, które są pod wpływem Al-Kaidy. Hillary Clinton odniosła wyraźne zwycięstwo w prawyborach w Puerto Rico. Jej zwolennicy podkreślają, że jest to dowód na większą w stosunku do Baracka Obamy jej popularność w warstwach ludowych. Niemniej nic to nie zmienia w stosunku sił, gdyż Barack Obama zyskał głosy kolejnych delegatów i choć nie osiągnie już magicznej liczby 2118 delegatów zapewniającej automatycznie inwestyturę, zachowuje dużą przewagę nad rywalką. Jutro, we wtorek, ostatnie prawybory w Stanach Montana i Dakota Południowa, ale nie zmienią one już zasadniczo sytuacji. Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Wybory parlamentarne, które odbyły się 1 czerwca w Macedonii, przyniosły zwycięstwo konserwatywnej partii rządzącej o długiej nazwie Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna – Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności. Według nieostatecznych wyników zebrała ona 48,21% głosów. Główne ugrupowanie opozycyjne Socjaldemokratyczny Związek Macedonii zebrał nieco ponad 23% głosów. Demokratyczny Związek na Rzecz Integracji, reprezentujący mniejszość albańską, uzyskał poparcie 11,23% wyborców, więcej niż zasiadająca w poprzednim rządzie Demokratyczna Partia Albańczyków, która zdobyła nieco ponad 10% głosów. W wyborach wzięło udział nieco ponad 58% spośród 1,7 miliona wyborców. Przedterminowe wybory do parlamentu rozpisane zostały przez premiera Nikołę Grujewskiego w związku z protestami, jakie wywołała w Macedonii porażka jej kandydatury do NATO. Sprzeciw wysunęła Grecja. Między Macedonią a Grecją trwa spór o nazwę byłej Republiki Jugosławii, która jest jednocześnie nazwą prowincji Grecji. Oficjalna nazwa Macedonii na forum międzynarodowym brzmi zresztą była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Wybory, które wzmocniły pozycję premiera Grujewskiego, mogą jednak zaszkodzić europejskiej perspektywie Macedonii. Obserwatorzy OBWE uznali ich przebieg za niezgodny z międzynarodowymi standardami demokracji. Stwierdzili też, że miały miejsce zorganizowane próby zakłócenia przemocą wyborów w miejscowościach zamieszkałych przez Albańczyków. W starciach z policją zginęła jedna osoba, 9 zostało rannych, było kilkanaście aresztowań. Macedonii dano jednak drugą szansę. Obserwatorzy OBWE zapowiedzieli, że wydadzą ostateczny werdykt po wyborach, które mają się odbyć po raz drugi w około 30 lokalach wyborczych, w których zostały przerwane w niedzielę 2 czerwca.
Wyniki wyborów w Macedonii omówiła Sylwia Gibbs. Do tematu wrócimy w dzisiejszym Euronecie. Słuchają Państwo Paryża RFI. Na przegląd prasy zapraszają Krzysztof Rutkowski i Marek Brzeziński.
Na pierwszej stronie Le Figaro znajdujemy wielką fotografię Yves Saint Laurenta, zmarłego tej nocy, wielkiego francuskiego krawca i artysty. Le Figaro opublikowało informację o zgonie Yves Saint Laurenta jako jedyna francuska gazeta tego poniedziałkowego, smutnego, deszczowego poranka. Yves Saint Laurent był prawdziwie wielkim artystą. Jego wpływ nie tylko na wielką modę, ale również na sposób ubierania się milionów kobiet na całym świecie był naprawdę bardzo wielki. Yves Saint Laurent pozostawił po sobie dzieło ogromne. Czytamy na pierwszej stronie Le Figaro. Le Figaro znajdujemy ponadto artykuł Fabrice'a Nodet-Langlois o kolejnym wzroście napięcia w stosunkach gruzińsko-rosyjskich w związku z Abchazją. Gruziński minister obrony wystosował komunikat, że Rosja szykuje akcję wojskową o wielkim zasięgu, której celem jest przyłączenie Abchazji do Rosji. Putin, jeszcze jako prezydent, podjął 16 kwietnia decyzję o wysłaniu do Abchazji znacznych oddziałów inżynieryjnych nieuzbrojonych, których zadanie polegałoby na naprawie torów kolejowych i instalacji elektrycznych zniszczonych podczas wojny w 1992 roku. To oficjalna wersja Moskwy, która podkreślała, że rosyjskie wojsko przychodzi, cytuję, z pomocą humanitarną Republice Abchazji. Nieoficjalnie wiadomo jednak, czytamy w Le Figaro, że decyzja Putina została spowodowana obietnicami NATO dotyczącymi przyszłego przyjęcia Gruzji do Paktu Północnoatlantyckiego. W ten sposób Moskwa dokonała kolejnego kroku w stronę uznania niepodległości Abchazji, pozostającej od dawna w strefie rosyjskich wpływów, choć oficjalnie pozostającej autonomicznym regionem Gruzji. Europejskie stolice stanowczo skrytykowały ten krok Moskwy, który poprzedził zestrzelenie gruzińskiego drona przez rosyjskiego myśliwca. Dla Tbilisi wjazd około 400 rosyjskich żołnierzy na terytorium Abchazji jest nielegalny. Miejscowe władze twierdzą, że sprawne linie kolejowe są potrzebne dla przewozu materiałów i sprzętu na budowę ośrodka olimpijskiego w Soczi. Wszak Igrzyska Olimpijskie odbędą się w roku 2014 na terenie Rosji, tuż przy granicy z Abchazją. Moskwa prowadzi podwójną grę, czytamy w Le Figaro, ponieważ Putin, obecnie premier, oświadczył podczas swej paryskiej wizyty w wywiadzie dla dziennika Le Monde, że Moskwa popiera plan prezydenta Gruzji udzielenia Abchazji znacznej autonomii w gruzińskich granicach. Prezydent Saakaszwili stwierdził, że jest gotów natychmiast otworzyć linię kolejową do Abchazji, ale nie akceptuje jednostronnej decyzji wysłania do tego regionu rosyjskich wojsk. Pod koniec tygodnia prezydent Gruzji ma spotkać się w Petersburgu z nowym prezydentem Rosji, czytamy w Le Figaro. Libération z kolei poświęca pierwsze strony sytuacji we francuskiej partii socjalistycznej, której kongres rozpocznie się niebawem. Partia znajduje się w nieciekawej sytuacji, ponieważ trwa w niej walka o rząd dusz. Kandydatka na prezydenta, pani Ségolène Royal, toczy wewnętrzny bój z obecnym merem Paryża, Bertrandem Delanoë, którego pozycję w hierarchii pretendentów do partyjnego przywództwa umocniło jego wyraźne zwycięstwo w ostatnich wyborach regionalnych. Do tej dwójki dołącza Martine Aubry, pani mère Lille, autorka słynnej ustawy o 35-godzinnym tygodniu pracy we Francji, z którą na razie dość bezskutecznie zmaga się obecny prawicowy rząd. Wydawać by się mogło, że Aubry nie ma szans, a tymczasem się okazuje, że jednak ma i to spore, czytamy w Libération.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Każdego roku od 700 do 1200 dzieci tybetańskich nielegalnie przybywa do Indii. Jedną z przygranicznych wsi położoną w pobliżu Dharamsala specjalnie przystosowano do przyjęcia małych uciekinierów. Mają tutaj swoją szkołę, w której uczą się tybetańskiej kultury. Pisze o tym dziennik Le Monde. 12-letni chłopczyk Lekfel wspomina przeprawę przez góry. Przez 40 dni przedzierał się z przewodnikiem, którego imienia ani nazwiska rodzice nie znają. Wędrowali zimą, bo to w Himalajach najlepsza pora do tego typu eskapad. Strażnicy graniczni wolą ogrzewać się na posterunkach, chroniąc się przed zimnem, niż wychodzić na patrol. Niekiedy nad głowami dzieci świszczą kule. Zdarza się, że mały uciekinier spadnie w przepaść. Lekfel i jego przewodnik szli nocą w całkowitym milczeniu. Mama odprowadziła syna do pierwszego posterunku granicznego i długo trzymała go w objęciach, zanim ruszyła w drogę powrotną. Sama. Od 7 lat chłopczyk nie ma żadnych wieści o rodzicach. Jeden ze znajomych powiedział, że słyszał od jego wuja, że matka zmarła w drodze powrotnej, a Lekfel nie chce w to uwierzyć. Matka nie odchodzi w taki sposób, powiada chłopiec, który przez cały ten czas mieszka w obozie dla uchodźców Dharamsala, gdzie znajduje się siedziba rządu tybetańskiego na wygnaniu. Uczy się języka, historii i kultury tybetańskiej w sąsiedniej wiosce specjalnie przystosowanej do przyjmowania małych uchodźców. Jest ich ponad 2100. Mówi się o nich sieroty, ale nie dlatego, że ich rodzice nie żyją, lecz dlatego, że nie dają znaku życia. List czy rozmowa telefoniczna byłyby zbyt ryzykowne. Dzieci i ich rodzice mieszkają po przeciwnych stronach olbrzymich, ubielonych czapami wiecznego śniegu gór królujących nad doliną, w której leży wieś. Dzieci mieszkają w starym budynku, na salach, w których ustawiono jedno przy drugim 50 łóżek. Uczą się biografii Dalai Lamy, czytają, rysują flagę Tybetu. Podręczniki do języka tybetańskiego piszą sami nauczyciele. Podręcznik do historii rozpoczyna rozdział zatytułowany Tybet i Chiny. Kończy się rozdziałem Wygnanie. Uczą się wychowania obywatelskiego. Do tego służy tekst konstytucji z 1960 roku. Na szkolnym murze przyklejono fotografie. Widać na nich leżące na ulicach Lhasy ofiary chińskiego terroru. Wreszcie nadchodzi dzień, gdy pojawia się Dalai Lama. Jego błogosławieństwo kończy okres nauki. Teraz dzieci mieszkać będą u zastępczych matek. To ich zawód. Są profesjonalistkami. Przeszły 2-letni kurs, na którym uczono je szyć, gotować i psychologii dziecięcej. Jedna z nich, która wychowuje 36 dzieci w wybudowanym z kamienia domu, w którym wszystko do złudzenia przypomina dom w Tybecie, powiada, że w ten sposób ratuje swój kraj przed zapomnieniem. Tybetańczycy po tej stronie Himalajów nie mogą przyjąć obywatelstwa indyjskiego, a statut uchodźcy bardzo ogranicza ich możliwości życia. Ale tylko w ten sposób mogą zachować swoją tożsamość narodową i zapewnić ciągłość tybetańskiej kultury.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S.
I.
RFI.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Macedonia liczy tylko 2 miliony mieszkańców, ale jest prawdopodobnie jednym z najmniej jednolitych pod względem narodowościowym państw na świecie. Większość ludności, 65%, jest słowiańsko-macedońska. Wśród mniejszości Turków, Romów, Serbów i na tym nie koniec. Najliczniejszą grupę, 25%, stanowią Albańczycy. Reprezentują ich dwie partie. Demokratyczna Partia Albańczyków, DPA, zasiadająca w dotychczasowej koalicji rządowej, zebrała 10%. 11,33% głosów. Demokratyczny Związek na Rzecz Integracji, DUI, 11,23% głosów. Obie partie nie różnią się zasadniczo w kwestii programów. Opozycyjna DUI zarzuca jednak rządowej DPA to, że nie broniła należycie praw mniejszości albańskiej, wywalczonych przez gerillę w 2001 roku. Mówi Klara Buda, francuska dziennikarka prowadząca albańską sekcję Radio France Internationale.
Demokratyczna partia Albańczyków weszła do poprzedniego rządu i przez 2 lata nie domagała się egzekwowania praw przyznanych mniejszości albańskiej w myśl porozumienia pokojowego zawartego w 2001 roku. Rozbieżności między tą partią a Demokratycznym Związkiem na Rzecz Integracji nie wynikają z różnic programowych. Podczas kampanii wyborczej obie partie domagały się tego samego.
Podczas tej kampanii również obie partie
Demokratyczny Związek na Rzecz Integracji był politycznym skrzydłem albańskich partyzantów. Niektóre wywalczone przez nich prawa weszły w życie, na przykład udział Albańczyków w administracji państwowej, ale większość pozostała martwą literą, mówi Klara Buda.
W
porozumieniu z Ohrid przyznano Albańczykom szereg praw, które powinien był uchwalić parlament. Okazało się, że jest to długi proces. Nic nie zrobiono w tak ważnych kwestiach jak użycie symboli języka albańskiego na szczeblu krajowym albo tak oczekiwanego prawa dla byłych partyzantów, którego nigdy nie wniesiono do parlamentu.
Une loi très attendue pour les ex-guerriers qui n'a jamais été présentée et votée.
Obie rywalizujące partie, DPA i DUI, są jednak proeuropejskie i obie domagały się podczas kampanii wyborczej respektowania praw Albańczyków.
Tous les deux pro-européens et tous les deux pour les droits des Albanais concernant leur discours de campagne.
Kampania wyborcza była więc podobna, ale do przemocy podczas wyborów doszło w miejscowościach zamieszkałych przez sympatyków Demokratycznego Związku na Rzecz Integracji. Tam, gdzie dominowała Demokratyczna Partia Albańczyków, panował spokój. Za to biura wyborcze ogłosiły podejrzanie wysoką frekwencję wyborczą, rzędu 60%, kilka godzin po rozpoczęciu głosowania. Według tymczasowego bilansu jedna osoba zginęła, 10 innych zostało rannych w wyniku gwałtownych starć z policją. Wynoszono też urny. Z powodu incydentów głosowanie przerwano w 30 co najmniej lokalach wyborczych. Władze zapowiedziały, że wybory zostaną tam powtórzone. Zgodnie z żądaniem Unii Europejskiej, premier Nikola Grujewski zapewnił, że tak się stanie, komisarza odpowiedzialnego za rozszerzenie Unii, Oli Rena. Macedonia oficjalnie kandyduje do wejścia do Unii Europejskiej od 2005 roku. Negocjacje miały się rozpocząć w listopadzie 2008. Obecne wydarzenia mogłyby opóźnić ich rozpoczęcie. Znawcy Bałkanów, jak Jean-Arnaud Derain, dziennikarz i historyk, uważają, że istnieje groźba ponownego wybuchu konfliktów międzyetnicznych, jeżeli kraje tego regionu nie wejdą w bliskim terminie do Unii Europejskiej.
Dwa wielkie problemy transgraniczne na Bałkanach to serbska kwestia narodowa i albańska kwestia narodowa, dlatego że te dwa narody żyją podzielone w różnych państwach. A przecież wolno sobie wyobrazić młodego Serba, który mógłby wybrać studia w Serbii, Bośni lub Czarnogórze, czy młodego Albańczyka, który poruszałby się swobodnie między Kosowem, Macedonią a Albanią. Te dwa problemy można rozwiązać tylko w ramach integracji europejskiej. Alternatywa jest prosta. Albo nowe granice, co grozi przemocą, być może nowymi wojnami, albo jak najszybsza integracja całego regionu w Unii Europejskiej, dzięki której granice staną się względne.
Jean-Arnaud Derain wie, że rozszerzenie nie jest dla Unii łatwe, ale twierdzi, że narody europejskie i instytucje unijne powinny zastanowić się nad tym, co będzie więcej kosztowało. Natychmiastowa i bezwarunkowa integracja 20 milionów mieszkańców Bałkanów Zachodnich, czy podjęcie ryzyka nowych wojen, nowych międzynarodowych misji, zamknięcia Bałkanów w klatce biedy, przemocy i przestępczości.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. W czasie swojej podróży do Polski 28 maja bieżącego roku prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapowiedział pełne otwarcie rynku pracy we Francji dla wszystkich obywateli 10 krajów, które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 roku, w tym oczywiście Polski. O otwarcie rynku pracy apelują także niemieckie koła gospodarcze. Oto audycja na ten temat przygotowana w ramach programu Euronet przez Barbarę Köhlen z sekcji polskiej Deutsche Welle. Przed mikrofonem Aleksandra Jarecka.
Martin Wansleben, dyrektor zarządzający Niemiecką Izbą Przemysłu i Handlu, powiedział w ubiegły wtorek na łamach gazety Frankfurter Rundschau, że byłoby wielkim błędem, gdyby Berlin blokował po 2009 roku jeszcze 2 lata dostęp do niemieckiego rynku pracy mieszkańcom wschodnioeuropejskich państw Unii. Opinię tę potwierdza Karl Brenke z Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych w Berlinie.
To byłby z pewnością błąd. Potrzebujemy w Niemczech pracowników wykwalifikowanych. Zresztą w tej kwestii jesteśmy dość interesowni. Ograniczenia w dostępie do rynku pracy, które rząd chce zachować na kolejne 2 lata, hamują rozwój gospodarczy w Niemczech. Ale mam także problem z naszymi przedsiębiorcami, którzy apelują o otwarcie rynku pracy dla cudzoziemców, ale nie partycypują w udoskonalaniu edukacji zawodowej.
Ostatnie upomnienie rządu z niemieckich kół gospodarczych dotyczy decyzji, która ma być powzięta wiosną przyszłego roku. Obie partie, tworzące wielką koalicję, opowiadają się za wykorzystaniem w pełni 7-letniego okresu przejściowego. Krąży opinia, że jest to już postanowione, ale nikt tego nie potwierdza, nikt temu też nie zaprzecza. Rzecznik Ministerstwa Pracy mówi jedynie, że tendencja idzie w tym kierunku. Polska rozumie, że działania rządu w Berlinie służą ochronie rynku pracy, ale chodzi też o pewną zasadę, podkreśla Zbigniew Kostecki, radca w Wydziale Ekonomicznym i Promocji przy Ambasadzie Polski w Berlinie.
Oczywiście wszędzie podkreślamy, że nie możemy jak gdyby narzucać Niemcom jako gospodarzom na swoim terenie reguł, że mają zmienić, dopasować, ale czulibyśmy się inaczej, gdybym powiedzmy ja jako Polak mógł sam decydować o tym, czy przyjadę, czy nie przyjadę. Decyzja powinna do mnie należeć. I strona niemiecka już po raz któryś przekonuje się, że jej obawy o to, że na przykład zaleje tutaj fala polskich pracowników, się nie sprawdziła.
Do niemieckiego rynku dostęp mają już polscy lekarze, inżynierowie i informatycy, ale jak na razie nie szturmują go. Natomiast tysiące rzemieślników z Polski znalazło już w gąszczu niemieckich przepisów lukę i zarejestrowało samodzielną działalność gospodarczą, najczęściej pozorowaną, i pracuje za niższe stawki. Z tego między innymi powodu rzemiosło w Niemczech zwartym frontem popiera zamierzenia Berlina.
Uważamy, że powinniśmy wykorzystać możliwość ograniczenia do roku 2011 dostępu do rynku pracy, tak jak jest to obecnie dyskutowane w kręgach rządowych, i to z kilku powodów.
Pierwszy powód, który wymienia prezes Kolońskiej Izby Rzemieślniczej Ortwin Weltrich, związany jest z nadzieją na poprawę ekonomiczną w nowych krajach członkowskich. To, w jego opinii, pozwoli zapobiec masowej imigracji zarobkowej do Niemiec. Argumentem dużej wagi niemieckiego rzemiosła przeciwko zniesieniu barier na rynku pracy jest także nierozwiązany problem długookresowego bezrobocia osób o niskich kwalifikacjach, szczególnie w sektorze budowlanym.
Po zjednoczeniu Niemiec młodzi ludzie opuszczali wschodnie kraje związkowe. To miało negatywny wpływ na rozwój tych regionów. Obserwujemy to także w Polsce, gdzie zatrudniane są niemieckie przedsiębiorstwa, bo brakuje młodych ludzi do pracy.
Te argumenty nie przekonują kół gospodarczych we wschodnich landach graniczących z Polską. Thomas Hoffmann, dyrektor zarządzający IPH w Lipsku, twierdzi, że oczekiwanie przez kolejne 2 lata na otwarcie niemieckiego rynku oznacza katastrofę.
Wtedy już w ogóle nie będzie kogo zatrudniać. Polsce i Niemcom dokucza to samo. Dalsze izolowanie się nie jest panaceum na długookresowe bezrobocie. Po prostu zaniedbaliśmy ten problem.
W lipcu ubiegłego roku szefowie izb przemysłowo-handlowych we wschodnio-niemieckich krajach związkowych zaapelowali w 5-stronicowym dokumencie zatytułowanym Deklaracja Lipska o natychmiastowe zniesienie blokady niemieckiego rynku pracy dla nowych krajów członkowskich. Swój apel podtrzymują do dzisiaj, mówi Thomas Hoffmann.
Z wielką uwagą przysłuchiwaliśmy się w ubiegłym tygodniu wystąpieniu komisarza do spraw zatrudnienia Spidla na konferencji dyrektorów zarządzających niemieckich izb przemysłowo-handlowych w Brukseli. Powiedział on, że tym razem rząd niemiecki musi przedstawić niezbite dowody na to, że otwarcie rynku pracy spowoduje poważne perturbacje.
Karl Brenda wskazuje na pewną sprzeczność w niemieckiej polityce.
Auf der einen Seite dazu neigt
Niemcy pompują miliardy w projekty europejskie, ale nie są skłonni korzystać z dobrodziejstw członkostwa w Unii Europejskiej, umożliwiając w ramach jednolitego rynku swobodny przepływ nie tylko kapitału, ale przede wszystkim pracowników.
Tym razem ma to także podłoże polityczne. Jesienią przyszłego roku są planowane wybory w Niemczech.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Na należących do Ekwadoru wyspach Galapagos, słynących z dużej bioróżnorodności, występujących tam roślin i zwierząt, wybuchł jeden z wulkanów, Cerro Azul. Zieje lawą i trującymi gazami, a znajdujące się na wyspie Isabela, gdzie erupcja miała miejsce, flora i fauna są w dużym zagrożeniu. Zwłaszcza olbrzymie żółwie, gdyż miejsca, w których od wieków składają jaja, zagrożone są spływającą po zboczach wulkanu lawą. Władze tamtejszego parku narodowego zapewniły, że jeśli w stosunku do tych wielkich żółwi pojawi się jakiekolwiek konkretne zagrożenie, to będą one helikopterami przewiezione na jedną z wysp sąsiednich. Oczywiście po uprzednim przewiezieniu tam śmigłowcami ludzi mieszkających na wyspie Isabela. Jeden z dyrektorów Parku Narodowego twierdzi, że erupcja jest naturalnym rozwojem rzeczy i nie ma w niej nic dziwnego. Na wyspie są cztery wulkany. Jeden z nich, Sierra Negra, znacznie zwiększył swą aktywność w październiku 2006 roku. Miała wtedy miejsce wielka jego erupcja. W Bonn zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat bioróżnorodności na naszej planecie. Obecni byli przedstawiciele aż 191 państw. Podjęto wiele uchwał mających pomóc w ochronie różnych ekosystemów, życia dzikich zwierząt i ginących gatunków roślin. Uchwały uchwałami, ale pozarządowe organizacje ekologiczne oczekują konkretów. Delegaci ustanowili nowe obszary mórz i oceanów, których głębie mają znajdować się pod ochroną, podobnie uczynili z położonymi na suchym lądzie terenami. Kilkanaście milionów hektarów w Brazylii zostało dopisanych do objętych ochroną terenów już znajdujących się na różnego rodzaju listach ekologicznych. Minister środowiska Niemiec, Sigmar Gabriel, wyraził duże zadowolenie z rezultatów dwutygodniowych obrad w Bonn. Mówiliśmy o wszystkim, głównie o biopaliwach i nikt nie spodziewał się, że możemy tu, w Bonn, poczynić takie postępy, powiedział szef delegacji francuskiej Laurent Stefanini. Martin Kaiser z organizacji pacyfistyczno-ekologicznej Greenpeace dodał: ONZ porusza się w tej dziedzinie z prędkością ślimaka, a różne gatunki roślin i zwierząt znikają z naszej planety z prędkością światła. Jeśli tak dalej pójdzie, to do roku 2010, kiedy to w japońskim mieście Nagoya przewidziane jest następne spotkanie poświęcone bioróżnorodności, nigdy nie osiągniemy postawionych przed sobą dzisiaj celów. Rzecznik brazylijskiej organizacji pozarządowej Aliança do Amazonia, João Carlos Gintier, twierdzi, że trzeba szybko opuścić założenia teoretyczne i zająć się praktyką. A lista zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt jest niesłychanie długa. Znajduje się na niej 16 300 pozycji. 41 000 objętych jest ochroną i specjalnym nadzorem. Na całym świecie mamy obecnie około 2 milionów spisanych gatunków zwierząt i roślin. Według danych ekologów zanikanie poszczególnych okazów przybiera formę bardzo dramatyczną. Dziennie znika 150 gatunków. Jak tak dalej pójdzie, to do końca XXI wieku z powierzchni Ziemi zniknie 1/3 wszystkich gatunków roślin i zwierząt.
RFI, Radio France Internationale.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Polska, Dania 1-1, Francja, Paragwaj 0-0. Mecze towarzyskie w ramach przygotowań do rozgrywek grupowych fazy finałowej Mistrzostw Europy 2008, które już za parę dni rozpoczynają się na stadionach Austrii i Szwajcarii. Polacy mają przeciwników, których są w stanie ograć. Austriacy są w zasięgu biało-czerwonych, Chorwaci tak, jeśli Polacy zagrają z zębem dorównującym Orłom Górskiego z 1974 roku. Niemcy też są do ogrania, chociaż polskiej reprezentacji już to się od dawna nie udawało. Znacznie trudniejsza, znacznie bardziej finezyjnie utkana z futbolowej tkaniny jest grupa, w której walczy Francja. Mistrz świata Włochy, wicemistrz Francuzi. Dalej bardzo trudny zespół ostrzący sobie zęby na finał, czyli Holendrzy. I wreszcie Rumunii. To też nie jest drużyna kelnerów. Jeszcze raz się potwierdza zasada, że Mistrzostwa Europy są trudniejsze od fazy finałowej Mistrzostw Świata. A jakie trudne zadanie mieli do tego wszystkiego selekcjonerzy. Leo Benhaker, prowadzący reprezentację Polski, wybrał zawodników w taki sposób, że włos się zjeżył na głowach polskich komentatorów sportowych, a pióra błysnęły ostrzem stalówek. To samo było we Francji. Raymond Domenech nie jest specjalnie lubioną postacią. To mruk, ekscentryk, kot chodzący własnymi drogami. Człowiek nie bardzo liczący się z tak zwanym głosem ogółu. Do tego ta fryzurka wygląda jak Juliusz Cezar wracający z wyprawy spod Moskwy. Mówi półgębkiem, jest dosyć opryskliwa, jego poczucie humoru jest tak śmieszne, że nawet struś chowałby głowę w piasek. A jednak ten człowiek potrafił dzięki swojemu uporowi i wizji, jaką miał i do której przekonał swoich piłkarzy, doprowadzić Francję do finału Mistrzostw Świata. Jestem przekonany, że Francuzi ograliby Włochów, gdyby nie prowokacje tych ostatnich, co sprawia, że wprawdzie tytuł zdobyli, ale poza Półwyspem Apenińskim sympatie mają raczej zerowe. Domenech wie swoje. To taki koszałek opałek francuskiej reprezentacji. Twierdził, że śpi źle w Tin, gdzie lodowce tak czarują swoją bielą, że nawet latem kto żyw, to przypina narty do nóg. Powiadał, że to za sprawą wysokości. Każdy mieszkaniec domu turysty w Zakopanem, nie mówiąc już o Murowańcu na hali gąsienicowej, wie, że na takich wysokościach kac jest znacznie łagodniejszy, a i spać się da, byleby tylko halny nie hulał. Domenech twierdzi, że głowa go bolała od wysokości, ale założy się, że każdy trener chciałby mieć taki sam problem z takim urodzajem talentów. Benhaker musiał kogoś zostawić. Domenech miał większy zgryz. On musiał zostawić kogoś z najlepszych. Od dawna było wiadomo, że między selekcjonerem a Dawidem Trezeguetem iskrzy. Trezeguet mógł strzelić 20 bramek widzę włoski, a na Euro 2008 nie pojedzie. Ale o tym było wiadomo już od dawna. Ostateczny skład sypnął niespodziankami. Do śmigłowca w Tiń, wiozącego kadrowiczów do Bourg-Saint-Maurice na stację TGV, normalny śmiertelnik musi się bujać autokarem, zapakowali się Alu Diara, co było do przewidzenia, podobnie jak odesłanie do domu Juliena Escudé i Mathieu Flaminiego, mimo znakomitego sezonu w lidze włoskiej. Podobnie jak grający w AS Roma Mexes, a dalej Hatem Ben Arfa, o którym Domenek powiada, że jest młody, to będzie miał jeszcze wiele okazji. No i wreszcie dwie wielkie niespodzianki. Francja ma bramkarzy w brud, tak jak Polska, która specjalizuje się w eksporcie bramkarzy. I oto zamiast faworyta na Euro 2008 Landru pojedzie Młokos, czarnoskóry bramkarz Olimpiku Marsylia, który wyczyniał cuda między słupkami, czyli Mandanda, i zamiast Djibrila Cissé pojedzie Gomis. Dramat Cissé polega na tym, że na Mistrzostwa Świata w Niemczech nie pojechał, bo w ostatnim meczu towarzyskim jakiś krzepki bezmózgowiec złamał mu nogę. Teraz pojawił się facet, który w ostatnich tygodniach błysnął jak kometa. Bafitembi Gomez. Włosy narastę, wzrok dziki i nieprzeciętny umiejętności. Strzela gole w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach. Cissé to dżentelmen w każdym calu. Grał w angielskich klubach, ma ogromne doświadczenie. Zapewnił Olimpikowi Marsylia grę w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Gra elegancko, inteligentnie, bardziej rozumem niż nogami. Jest pełen inwencji. A jednak nieuczesany Domenek wolał Gomisa, piłkarza nieobliczalnego, potrafiącego wślizgnąć się jak kobra między obrońców i stuknąć piłkę końcem buta tak, aby wpadła do siatki. Pewnie Domenekowi chodzi o takiego piłkarza, którego możliwości są trudne do przewidzenia i który potrafi w dramatycznej dla drużyny sytuacji wejść na boisko na 15 minut przed końcem i odwrócić przebieg meczu. Zdaniem Domeneka do takiej roli bardziej nadaje się Gomis niż murzyn o białych włosach i białej brodzie, czyli Cissé. Domenek przyznał, że skreślenie z listy reprezentantów 7 piłkarzy było dla niego najgorszym momentem w jego karierze selekcjonera. Było to tak wielkie obciążenie emocjonalne, że nie odważył się tym razem podać składu publicznie na konferencji prasowej, lecz zwołał całą 30 i kazał jej, aby poszła do swoich pokoi, a on będzie do każdego przychodził indywidualnie i każdego z odrzuconej siódemki osobiście poinformuje o swojej decyzji. Już to samo może świadczyć o niesłychanym stresie. Menadżerowie wielkich przedsiębiorstw doskonale wiedzą, że jednym z najbardziej stresujących momentów w ich zawodowym życiu jest powiedzenie człowiekowi oko w oko, że się go z takich i takich powodów zwalnia. Jeśli to błąd zawodowy pracownika, to pół biedy, ale jeśli w grę wchodzą inne sprawy, to na taką rozmowę w cztery oczy nie każdego stać. Trzeba do tego mieć kręgosłup. Ta siódemka, czyli zwiędnięte niebieskie kwiaty, to też był trudny orzech do zgryzienia. Szczególnie dlatego, że oni nie popełnili żadnego błędu profesjonalnego. W gronie niebieskich na Euro 2008 znalazło się 7 białych, w tym Frank Ribery, muzułmanin, a reszta to chłopaki urodzone w Senegalu, na Antylach, czyli na francuskich Karaibach, czy tak jak Makalele w Demokratycznej Republice Konga. Ale większość tych piłkarzy to potomkowie migrantów. Thierry Henry pochodzi z Lis, Samri Nasri z Marsylii, Eric Abidal z Lyonu, tak samo jak Karim Benzema. Francja wybrała już swoich niebieskich w kolorze biało-czekoladowym. Francja po raz kolejny ma wielkie szanse na tytuł, a jej nadzieją są ci, którzy mają buzie opalone na heban, ale w sercu marsyliankę.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
Lekcja 25, Pascal Quignard, le salon du Württemberg. Quignard, urodzony w roku 1948 w małym miasteczku normandzkim, marzył właściwie o karierze muzycznej. W rodzinie ojca bowiem wszyscy byli muzykami. Ze strony matki natomiast było wielu naukowców, a wśród nich językoznawcy. Pascal przejmuje w rezultacie to podwójne dziedzictwo. Już w liceum bardzo interesuje się językami klasycznymi oraz zakłada grupę jazzową. Wyróżnia się zarówno umiłowaniem muzyki, jak wielką erudycją i mając 19 lat, publikuje pierwszy esej. Pascal Quignard pracuje najpierw jako lektor w znanej oficynie wydawniczej Gallimard, następnie zostaje wykładowcą w prestiżowej uczelni École Pratique des Hautes Études. Wkrótce jednak, dzięki dochodom z publikacji, może cały swój czas poświęcić literaturze i muzyce kameralnej. Tak oto opisuje jeden ze swych dni.
Je me lève très tôt. Je lis 6 heures et vers midi, je fais au moins une heure de violoncelle pour me libérer complètement du langage.
Uważa, że dzięki literaturze jego życie jest o wiele bardziej intensywne, jak pisze.
Quoi de plus merveilleux que d'agripper des choses autour de soi pour pouvoir les métamorphoser et les offrir aux gens. La vie est trop courte pour la passer dans une seule peau. Je ne crois pas en la mémoire. Il vaut mieux s'accorder plusieurs vies. J'ai besoin de plusieurs récits.
W swoich utworach zatytułowanych Petit Traité, zebranych w około 20 tomach, przeplata fikcję z refleksją filozoficzną. Odwołuje się w nich do psychoanalizy i historii starożytnej. Jego rozważania na temat malarstwa, jak na przykład w tekście Le sexe et le froid, albo istoty związku uczuciowego w Vie secrète, podkreślają grecko-rzymski rodowód kultury francuskiej. Jedna z powieści Pascala Quignard, Tous les matins du monde, prawdziwa perełka, posłużyła jako materiał do filmu, którego sukces rozsławił książkę. Jego najnowsze utwory to Les escaliers de Chambord i Terrasse à Rome. Le Salon du Württemberg, książka, którą się teraz zajmiemy, jest trzecią powieścią Pascala Quignard. Głównym bohaterem jest Charles Chenon, sławny muzyk. Dręczony wspomnieniami niezbyt szczęśliwego dzieciństwa i nieudanych związków z kobietami, poszukuje poczucia tożsamości, którego wciąż mu brak. W salonie rodzinnego domu w Württembergi opisuje, analizuje i podsumowuje dotychczasowe życie. Powraca w myślach do swojej przyjaźni z Florent. Na nowo przeżywa burzliwe lata dziecięce, opuszczenie przez matkę i krótką, a namiętną miłość do Ibelle, żony Florent. We wspomnieniowej powieści Le Salon du Württemberg autor wciąga nas w świat marzeń na jawie pomiędzy rzeczywistością i niewyraźnym obrazem własnej przeszłości. Chenon, samotny, przygnębiony i wypalony oraz zawiedziony w miłości człowiek, jest niewątpliwie bohaterem naszych czasów. Pascala Quignard, podobnie jak u Prousta, którym zajmiemy się w jednej z następnych lekcji, bohaterowie żyją w nieustannej rozterce duchowej. Po wielu latach rozłąki Chenon odwiedza przyjaciela. Przyjmuje go Men, druga żona Florent. W dialogu, który za chwilę usłyszycie, opowiada gościowi o swoim mężu. Chenon zostaje skonfrontowany ze wspomnieniami i zaskakującym wizerunkiem samego siebie.
Florent a conçu pour vous pendant des années une amertume que vous n'imaginez pas, une haine, une rage, une envie de vous écraser qui ont nourri sa carrière, une jalousie pleine de douleur à chacun de vos succès. Et puis il s'est effondré.
Comment l'entendez-vous ?
Je ne le connaissais pas. Il a suivi une analyse dont je ne sais au juste si elle l'a apaisé ou si elle a accru son silence et son désarroi. Mais il s'est transformé.
Oui, il s'est transformé.
Il a mis 4 ans à se décider à m'épouser. Et quand je l'ai eu épousé, il a cessé de parler de vous.
Il a cessé de parler de moi.
Mais sa vie est demeurée infectée.
C'est très délicat de le dire de la sorte.
Comprenez-moi, il n'a cessé de se réfugier dans le travail. Il continue de s'étourdir, de s'hébéter de travail. Mais le travail l'ennuie de plus en plus.
Il faut travailler davantage.
L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres...
Il est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
Cela lui a fait un bien énorme.
Oui, moi aussi, pour être franc. Franchement, Mène, qu'attendez-vous de moi ?
Rien.
W dzisiejszej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Pascalem Quignard i wysłuchaliśmy fragmentu jego powieści Le Salon du Württemberg. Następnym razem, analizując przykłady z tego tekstu, dowiemy się, jak wyrazić ironię i niezrozumienie, a także poznamy sposoby konstruowania narracji i opisu.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Pascalem Quignard i wysłuchaliśmy fragmentu jego powieści Le Salon du Württemberg. Usłyszymy go teraz ponownie. Po wielu latach rozłąki Chenoń przybywa do domu Florent. Przyjmuje go druga żona przyjaciela, Men, która opowiada gościowi o swoim mężu. Chenoń musi się teraz zmierzyć ze wspomnieniami i zaskakującym wizerunkiem samego siebie.
Florent a conçu pour vous pendant des années une amertume que vous n'imaginez pas, une haine, une rage, une envie de vous écraser qui ont nourri sa carrière, une jalousie pleine de douleur à chacun de vos succès. Et puis il s'est effondré.
Comment l'entendez-vous ?
Je ne le connaissais pas. Il a suivi une analyse dont je ne sais au juste si elle l'a apaisé ou si elle a accru son silence et son désarroi. Mais il s'est transformé.
Oui, il s'est transformé.
Il a mis 4 ans à se décider à m'épouser. Et quand je l'ai eu épousé, il a cessé de parler de vous.
Il a cessé de parler de moi.
Mais sa vie est demeurée infectée.
C'est très délicat de le dire de la sorte.
Comprenez-moi, il n'a cessé de se réfugier dans le travail. Il continue de s'étourdir, de s'hébéter de travail. Mais le travail l'ennuie de plus en plus.
Il faut travailler davantage.
L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres...
Il est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
Cela lui a fait un bien énorme.
Oui, moi aussi, pour être franc. Franchement, Men, qu'attendez-vous de moi ?
Rien.
Czy dobrze zrozumieliście ten tekst?
Florent a éprouvé très longtemps quel genre de sentiment pour Charles ?
Jakie uczucia żywił długo Florent wobec Charlesa?
Des sentiments de haine et de rage.
Qu'arrivait-il à chaque fois que Charles avait du succès comme musicien?
Co odczuwał za każdym razem, gdy Charles odnosił sukcesy jako muzyk?
Florent éprouvait de la jalousie et de la douleur.
Quand Florent s'est effondré, qu'a-t-il fait pour se transformer?
Co zrobił Florent, by się zmienić, gdy był już całkiem załamany?
Il a suivi une analyse.
Combien de temps a-t-il mis avant d'épouser Men?
Jak długo zwlekał zanim poślubił Men?
Il a attendu 4 ans.
Qu'est-ce que le travail représente pour Florent?
Czym dla Florent jest praca?
Un refuge.
Qu'est-ce qui a fait du bien à Florent?
Dzięki czemu Florent odzyskał wiarę w siebie?
De s'apercevoir que Charles était un homme comme les autres.
A Analizując ten dialog, przyjrzyjmy się, jakie uczucia są w nim wyrażone, w jaki sposób opisane są następujące po sobie wydarzenia, jak odtworzone są wspomnienia. Wyczuliście z pewnością, ile jest rozgoryczenia w tym, co mówi Men, podczas gdy Shenoń przejawia najpierw obojętność, potem zniecierpliwienie. Shenoń wyraża swą obojętność zdawkowymi, ogólnikowymi pytaniami.
Comment l'entendez-vous? Qu'attendez-vous de moi?
Brak zaangażowania można również wyrazić w sformułowaniach bardziej bezpośrednich. Dzisiaj powiedzielibyśmy:
Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Que puis-je faire pour vous?
Shenoń nie może zrozumieć, co Men właściwie ma na myśli. Dlatego powtarza usłyszane zdania.
Il s'est transformé.
Oui, il s'est transformé.
Il a cessé de parler de vous.
Il a cessé de parler de moi.
Ta swoista gra w echo pozwala podtrzymać dialog i ma zachęcać rozmówcę do dalszych wypowiedzi. Oto inne przykłady podobnej taktyki.
J'ai voyagé et j'ai rencontré la maladie.
Vous avez rencontré la maladie?
Il est parti sans se retourner.
Sans se retourner.
Po chwili jednak brutalność wypowiedzi Men sprawia, że Shenoń traci cierpliwość. Obojętność zastępuje ironią, dzięki której w uprzejmej formie może dać upust złości.
Sa vie est demeurée infectée.
Mówi Men, a Shenoń odpowiada.
C'est très délicat de le dire de la sorte.
A kiedy Men ciągnie dalej.
L'autre jour, en voyant que vous étiez un homme comme les autres,
Shenoń replikuje.
Il est merveilleux s'il a pu imaginer qu'il en allait autrement. Ça, c'est un ami.
Ça lui a fait un bien énorme.
Podkreśla Men.
Oui, moi aussi, pour être franc.
Obrusza się Shenoń, już poddenerwowany. Ironią, poprzez szczególną intonację głosu i odpowiednią dozę przesady, dajemy do zrozumienia coś przeciwnego niż mówią słowa. Kpimy z siebie samych lub z innych. W potocznej rozmowie możemy usłyszeć takie ironiczne stwierdzenia.
Et j'ai raté mon examen. Ça, ça me fait vraiment plaisir.
Quel magnifique chapeau. On dirait une star des années 50.
Powróćmy do omawianego tekstu i wypowiedzi związanych z przeszłością. Men, jak słyszeliście, opowiada o wewnętrznej ewolucji, jaką przeszedł Florent. Używa słów, które ujawniają urazę i wzrastającą frustrację jej męża.
Florent a conçu pour vous une amertume, une haine, une rage, une envie de vous écraser, une jalousie pleine de douleur.
A przecież wcześniej Florent wyrażał się o swym przyjacielu z najwyższym podziwem. Men w ogóle nie wspomina o własnych uczuciach. Mówi jedynie o udręce swego męża i z obsesją niemal wylicza, co się wydarzyło.
Il s'est effondré. Il a suivi une analyse. Il s'est transformé. Il a mis 4 ans à se décider à m'épouser. Il a cessé de parler de vous. Sa vie est demeurée infectée. Il n'a cessé de se réfugier. Cela lui a fait un bien énorme.
Gdyby Men, używając czasu przeszłego złożonego passé composé, opowiadała o sobie, a więc w pierwszej osobie liczby pojedynczej, formy czasowników zmieniłyby się następująco.
Il s'est effondré.
Je me suis effondré.
Il a suivi une analyse.
J'ai suivi une analyse.
Il s'est transformé.
Je me suis transformé.
Il a cessé de parler de vous.
J'ai cessé de parler de vous.
Cela lui a fait un bien énorme.
Cela m'a fait un bien énorme.
Widzimy tu, że przed rzeczownikami występują inne zaimki osobowe. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, jak można relacjonować bolesne wspomnienia przy użyciu l'imparfait, czasu przeszłego niedokonanego.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI.
Szanowni Państwo, audycji Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.